chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Piotr Montowski, czyli Jordan Killer. Witam cię.
Witam.
Jordan Killer, Piotr Montowski, niegdyś uczestnik happeningów Akcji Alternatywnej Naszość, dzisiaj reżyser amatorski, alternatywny. Taki dziwny świat, o którego istnieniu mało kto wie, który pozostaje w opozycji do polskiego i światowego kina, tego kina, w którym są wielkie pieniądze, wielkie zaszczyty. Grupa jakichś wariatów robi coś dziwnego. No i o tym będzie ten odcinek, a okazja jest szczególna. Na YouTubie się pojawił film Claire 2 w imię zasad. Widzowie programu Wywiad z chuliganem znają cię z filmu Platfordzilla. Tym razem całkowicie inny świat poszedłeś. Jest zakonnica, która popełnia samobójstwo, bo przełożona kazała jej słuchać piosenek Zenka Martyniuka oraz biła ją kijem baseballowym. Co to za film, Claire 2?
No, film Claire 2 no, to jest film akcji, to jest sequel filmu Claire Wojciecha Smarzowskiego. No i to opowiada o, prawda, takiej walce dobra ze złem w kościele, nie? Takim właśnie rozliczeniu właśnie tego, co się dzieje w kościele, że są, prawda, dobrzy księża przeciwko złym księżom, nie? I to jest taka właśnie walka, nie?
Nie jest walka, dodajmy, na noże chwilami też. Ale głównie broń palna jest w użyciu, to jest film akcji. Można powiedzieć, że trochę pewnie parodiując czy robiąc pastisz filmu Wojciecha Smarzowskiego, postanowiłeś go przebić. On pokazał Kościół jako taką wspólnotę, w której generalnie wódka, przekleństwa i tego typu rzeczy dominują. Ty pokazałeś, że nie tylko wódka i przekleństwa, bo alkohol i przekleństwa też są, ale oprócz tego głównie strzelaniny. Strzela papież, strzela kardynał, strzelają się księża, wchodzą antyklerykałowie, patrzą, są zachwyceni. No po czym może się domyślą, że to jest trochę parodia czegoś.
No to jest film taki kontrowersyjny, nie? To jest film właśnie, który wzbudza kontrowersje. No, nie można go tak jednoznacznie, prawda, oceniać, nie? Więc to jest takie... No to jest siła tego filmu właśnie, no bo są filmy, na przykład teraz jest taki serial Eckler, nie? Który jest po prostu taką, no, bardzo
sieczką,
prymitywny, taki... Po prostu to jest taka propaganda antykościelna, nie? I tam nie ma żadnych kontrowersji, bo to jest jednoznaczne, po prostu jednoznaczne uderzenie w Kościół, nie? Katolicki. A mój film nie jest jednoznaczny. Jednocześnie jakby uderza w Kościół, a jednocześnie go chwali, nie?
Chwali to, co dobre, gani to, co złe.
Uciekaj!
Chciałem dokonać samospalenia.
Samospalenia? A czemu?
Wiesz co, dosyć mam tego. Chciałem pokazać bezpośrednio biskupowi, że nie godzę się na to, że nie chcę zwolnić matki przełożonej.
A co ona zrobiła tego?
Chcesz się mnie pytać, co ona zrobiła? Ona bije kijem baseballowym zakonnicę i zmusza je do słuchania piosenek Zenka Martyniuka.
To barbarzyństwo, to nieludzkie! I w dodatku jeszcze bije je kijem baseballowym, no to jest... To ja nie...
W czasie twardego, ostrego sporu politycznego, no to jest coś wyjątkowego i chyba też trochę wyjątkowi są aktorzy, bo są ludzie ze środowiska, które kontestowało trzecią RP, są też ludzie z festiwalu Kocham Dziwne Kino w Pawianicach, takiego festiwalu kina amatorskiego, trochę parodiującego świat kina. Jak wyglądało to zderzenie i jacy to są ludzie?
No to są ludzie, no to przeróżni, nie? Jedni są ateiści, drudzy są wierzący, no to takie, no, poglądowo są zróżnicowani ludzie, bardzo ciekawi, barwni ludzie.
Ja miałem od początku wątpliwości co do tego twojego filmu, no bo wizja trochę parodii Smarzowskiego jest pociągająca. Z drugiej strony, kiedy słyszymy słowo szczęść Boże i za chwilę strzelaninę i przekleństwa, to to może wyglądać niektórym trochę na profanację. No przekaz oczywiście jest nieprofanacyjny, a nawet wręcz odwrotnie, no bo jest taka przemowa na końcu filmu, którą można uznać za bardzo mocną. Ty ją nawet wypowiadasz po angielsku, żeby pokazać chyba w jakiś sposób wagę tego, co mówisz.
No na końcu jest scena, w której ksiądz Bondowski dopada właśnie biskupa.
No i biskupa Don Corleonowicza. Ksiądz jest Bondowski, a biskup jest Don Corleonowicz.
Tak, tak, dokładnie. No i wywiązuje się strzelanina, podczas której, prawda, biskup staje ranny. No, ale ksiądz Bondowski okazuje mu miłosierdzie na końcu, no i nie strzela do niego, mimo że mógłby go zabić, nie, prawda? Tylko mu miłosierdzie okazuje, no i potem, prawda, mówi o tym, że ten biskup, prawda, został jakby, jest takim wybrańcem, nie? I wybrańcem, i on powinien właśnie czynić dobro, a nie się do tego zła przyłączać.
That you would destroy the evil, not join it. Bring balance to the force, not live in the darkness.
I hate you.
Biskup Don Corleonowicz, wyjaśnijmy, handluje narkotykami, stoi na czele jakiejś mafii, którą rozpracowuje ksiądz Bondowski. Ty występujesz w tej roli. To jest taka, mówię, parodia, mi się, jak mi się wydaje, wielopłaszczyznowa, bo jest i parodia świata filmu, i parodia Smarzowskiego, który chce zrobić coś efekciarskiego, w jakimś stopniu dość mocnym krytyka Kościoła i tego, co jest złe w Kościele. Jest też chyba trochę krytyka jakby całego naszego świata publicznego, naszej dyskusji i efekciarstwa w tym wszystkim, tak?
No, ogólnie rzecz biorąc, to jest film krytykujący w ogóle społeczeństwo polskie, ale też w ogóle z całego świata, nie? Taka obłuda, nie, prawda, która jest w ludziach, no i taka dwulicowość, nie, społeczeństwa międzynarodowego i no to pokazuje właśnie takie, że świat nie jest czarno-biały, nie? Że są różne odcienie szarości. No i właśnie ten film to pokazuje, nie? Dokładnie, że media gdyby pokazują półprawdę, a nie pokazują całej prawdy, nie? Dlatego jakby ja staram się pokazywać prawdę całą, nie? O świecie.
To, że Smarzowski jest efekciarzem, to młodzież bardzo dobrze wychwyciła w internecie. Pojawił się taki tekst w różnych wersjach, który za chwilkę ci zacytuję, dotyczący tego, co by było, gdyby Smarzowski nakręcił film o szkole. No i wersja krążąca wśród internautów brzmi tak. Pijany wiceminister edukacji w dniu święta narodowego przemówienie kończy słowami: takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Po czym wymiotuje na uczniów, ale oni są tak naćpani, że tego nie zauważają. Pijaczka polonistka zachodzi w ciążę z uczniem gangsterem i wiesza się na lampie w sali lekcyjnej. Woźny pije denaturat przez szmatę do podłogi. Przyporządkowują to poszczególnym aktorom. Arkadiusz Jakubik, WF-ista, pijaczyna molestujący uczennicę, 30 lat temu był wicemistrzem powiatu w rzucie oszczepem i tym żyje do dzisiaj. No mamy tą polonistkę, którą gra Izabela Kuna, a w roli tego gangstera jest przypudrowany Bartłomiej Topa. Jest tak stary, bo kiblował przez 30 lat w drugiej klasie technikum. Lech Dyblik, no to wiadomo, woźny walący denaturat przez szmatę do podłogi. Kolejne postacie jest Eryk Lubos, najlepszy przyjaciel Jakubika z kanciapy WF-istów, ponieważ jest zakochany w jednej z uczelnic, później morduje kolegę z rady pedagogicznej na oczach klasy, miażdżąc mu głowę piłką lekarską. Jest Kinga Price, zawsze nietrzeźwa szatniarka w usmarkanym fartuchu, podsłuchuje rozmowę szkolnych dealerów, no i w roli 16-latków występują aktorzy 10 lat starci, porozumiewający się koślawymi dialogami, nieudolnie stylizowanymi na młodzieżowy slang i tak dalej, i tak dalej. No a na końcu jest Marian Dziędziel, wiceminister, który wizytuje szkołę w dniu Święta Narodowego. Po wygłoszeniu słów Jana Zamoyskiego, takie będą rzeczy Pospolite, jakie ich młodzieży chowanie, wymiotuje na 3 pierwsze rzędy uczniów, ale uczniowie są tak naćpani, że tego nie zauważają. No i na końcu cała sala śpiewa pieśń Legionów i intelektualiści z Gazety Wyborczej zachwycają się, że Smarzowski wreszcie rozliczył patologię państwowego systemu szkolnictwa. Długo to cytuję, ale chyba warto to zacytować, tak? No bo twój film jest w jakimś sensie pastiszem tego zjawiska.
Problem polskiego kina polega na tym, że te kino nie jest niezależne, nie? Że jak gdyby większość filmów polskich są na jakiś tam, trzymają się jakiś tam ram wyznaczonych przez mainstream, nie? A ja się staram z tego mainstreamu wyjść i tworzyć coś takiego niezależnego i to kino jak gdyby sprawić, żeby to kino przeszło polskie na inne tory, nie? Na tory takie niezależne, tory jakieś takie, żeby było coś takiego oryginalnego, a nie wszystko, bo polskie kino jak gdyby ciągle się powtarza, ciągle te filmy są powtarzane, to wszystko jest to samo praktycznie, nie? Tylko są, nie wiem, inni aktorzy, może, a właściwie nawet nie inni aktorzy, tylko ci sami są właściwie aktorzy. No wszystko jest to samo, nie? Nie ma nic świeżego, nie ma żadnej nowości w tym kinie polskim, nie? To takie...
Znaczy, sponsor wymaga i robi się to, co sponsor wymaga, tak? A u ciebie to jest tak naprawdę, że ponieważ ci ludzie poza wszystkim są całkowicie z innej bajki, tak? Bo można powiedzieć, że tam są prawicowcy, lewicowcy, najróżniejsi, ale nie ma w tym kinie pieniędzy. Twój poprzedni film Platfordzilla miał budżet 300 zł, ten film podobno miał budżet 5000 zł. No można powiedzieć, że już prawie idziesz w komercję, niedługo przebijesz budżety filmów hollywoodzkich, mi się wydaje. Skoro aż 5000 zł wydałeś na ten film.
No jeszcze trochę mi brakuje do tego, no może powoli jakoś tam przebiję. No ale właśnie to, o czym mówisz, że nie ma w tym pieniędzy i dlatego nikt jakby na mnie nie wymusza tego, żebym robił coś, coś takiego, co jest wbrew mnie, wbrew mojej jakby wizji, tylko ja jakby prezentuję swoją wizję, nie? Jestem niezależny, robię to, co po prostu w filmie robię to, co mi się podoba, nie? Nie jestem od nikogo uzależniony.
Nie jesteś od nikogo uzależniony, a jeśli się jest uzależnionym, obejrzyjmy fragment blogera Ponarzegajmy o filmach, który po filmie Claire, wideobloger, vloger będący ateistą, nagrał o Claire coś takiego. Posłuchajmy.
No dobra, ale słowem wstępu muszę się ustosunkować do całej sytuacji, bo przecież inaczej będę okrzyknięty jakimś patokatolem, prawda, cejrowskim, a ja jestem ateistą. Przyznaję się, nie chodzę do kościoła, nie wpuszczam księdza po kolędzie nawet i wątpię, że dam coś na tacę w życiu z własnej woli. No, powiedziawszy to wszystko, Claire to chujowy film. No ale najgorsze jest to, że ten film w ogóle nie jest realistyczny, ponieważ podobnie jak Botox, nie bierze tego odłamka patologicznego części kościoła i o niej mówi. Nie, film się nazywa Claire, czyli wszyscy, więc natychmiast mój umysł wyłączył ten przycisk realizm. I co, ja oglądałem nudną dwugodzinną historię bez ładu i składu. Kino, do którego ja chodzę z kumplem, zazwyczaj jest pustawe, nawet na premierach. Ostatni raz pełną salę widziałem na Gwiezdnych Wojnach, może Avengersach. Wczoraj siedzieliśmy w pierwszym rzędzie. Śmiechy i chichy towarzyszyły każdej żałosnej, nieśmiesznej, prostackiej scenie. Dosłownie było obśmiane wszystko, że kielona walnął, że kurwą rzucił, że się potknął, no wszystko. Tylko wiecie co, tak szczerze w tym kinie, jak ta sala rżała z takich żałosnych scen, jak ten koleś krzyczał jakieś, prawda, na zasadzie, no tam, no prawie by zaczęli skandować kościół. Przyszła mi na myśl scena z filmu Black Klansman, który dopiero co wszedł do kin, gdzie ci członkowie Ku Klux Klanu, ta banda prymitywów, ogląda rasistowski film hollywoodzki, czy tam ze Stanów z lat 20. Ja nie pamiętam teraz tytułu, ale on jest bardzo znany. No wiecie, jak tam murzynów leją i oni wszyscy tam, prawda, jak zwierzęta przed kamerą się drą. No bo to Ku Klux Klan, tak? No i nie pokazuję palcami, ale no tak się mniej więcej czułem trakcie seansu kleru.
Tam się pojawia kluczowa sprawa, że no nie dowiadujemy się tam prawdy o kościele, tak? To znaczy, ja byłem ministrantem, lektorem, w różnych parafiach mieszkałem, nigdzie nie spotkałem tam takich księży jak z filmu Kler, czyli to jest opowieść na jakieś zamówienie polityczne, która była kiedyś przed jakimiś wyborami samorządowymi czy do Europarlamentu, które miały zmienić sytuację w Polsce, a nie opowieść o tym, co dzieje się naprawdę.
Znaczy, no, może takie rzeczy możliwe są w jakiejś tam, nie wiem, co tysięcznej parafii, no ale w większości takie rzeczy się nie dzieją w parafiach, nie? W większości nie ma takich złych księży.
W twoim filmie jest tak, że w tej mafii, która wokół biskupa Don Corleonowicza działa, działają zarówno islamiści z państwa islamskiego, jak i współpracuje z nią policjant, komendant psikuta. Można powiedzieć, że to jakieś takie typowe układy policyjne. Księdzu chwali się, że jest głęboko wierzący, ale potem mu się synagoga z meczetem myli. Wszystko. Pokazujesz to, że problem przeróżnych układów nie jest problemem określonego wyznania, tylko istnieje inny mechanizm, który powoduje, że różne środowiska są obciążone winą, tak?
Dokładnie, bo tu nie chodzi o to, czy ktoś jest katolikiem, czy nie jest. No chodzi po prostu o naturę ludzką, nie? Że ludzie po prostu mają tendencję do tego, żeby popełniać grzech, no i to rzeczy patologiczne, patologii się zdarzają w każdym środowisku, nie? Także to nie ma tutaj jakby, nie można widzieć, nie można szukać zła tylko w jednym środowisku, tylko trzeba gdyby w całym społeczeństwie szukać zła, nie? I po prostu próbować z tym złem sobie jakoś poradzić i to zło jakoś zdusić.
On prowadził sprawę w sprawie narkotyków, nielegalnego handlu narkotyków, tak? Ten Bondowski.
Tak, ale ja go nie wysłałem wcale w sprawie handlu narkotykami, tylko w sprawie samobójstw wśród zakonnych.
Aha, tak. A ja sobie przypomniałem, że właśnie przypomniałem sobie, że zapomniałem wyłączyć żelazko w domu, dlatego wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Do widzenia.
Lecz w Watykanie jest jakby Judasz. Ale Pan Bóg ma miłosierdzie nad wszystkimi. Żałuj za grzechy, a może ci będzie odpuszczone.
W filmie, porównując to z Platformdzillą, jest trochę zmiana, jak chodzi na przykład o obsadę. Masz międzynarodową obsadę filmu. Widzimy aktora z Ugandy. Z jakich jeszcze krajów? Powiedz mi, jak nawiązałeś kontakt z tymi aktorami, bo to niezależne kino jawi nam się jako zjawisko międzynarodowe.
W wielu krajach są filmy amatorskie, niezależne. Na przykład w Ugandzie jest taka wytwórnia Wahaliwood, z której pochodzi na przykład film, która wyprodukowała film Uganda Air Force, Who Killed Captain Alex, który bardzo jest sławny, ponieważ ma 6 milionów wyświetleń, nie? No i jedną właśnie z gwiazd tego filmu jest Bukenya Charles, nie? Który właśnie też, którego namówiłem, żeby zagrał w moim filmie, nie? No i on jest też gwiazdą, znaczy on jest też mistrzem kung fu, także no to jest bardzo zdolny człowiek, także mam nadzieję, że po filmie Kler 2 no to jeszcze bardziej będzie rozpoznawalny, nie, na świecie. No, a inne osoby to na przykład jest taki Szwed Jonas Wolcher, który jest, przyjechał właśnie na, do Pabianic na festiwal filmowy Kocham Dziwne Kino. No i rozmawiałem z nim oczywiście po angielsku, bo po polsku nie umiem. No i namówiłem go, żeby zagrał w moim filmie, on się zgodził chętnie. No jeszcze dodam, że jest też w Szwecji, w swoim kraju, jeszcze jest aktorem i producentem filmowym, także kręci horrory. No, poza tym jeszcze jest taki Grek, który mieszka na Tajwanie. No i też nawiązałem z nim kontakt, no i też się zgodził, no i zagrał, prawda, jednego z siepaczy biskupa, nie?
Jest też gangster, który gra w parku na klawiszowym instrumencie muzycznym.
No to jest właśnie ten Grek. Tak.
To jest właśnie ten Grek, który później strzela z tego instrumentu muzycznego, tak, do ciebie. Tak.
this motherfucker will experience death from the Polish cultural experience. Ale gówniana bogota. Ale jutro będzie gorsza. Kurwa mocy!
Wychodzisz ze wszystkich opresji cało. Najostrzejsza wydaje się ta walka z tym Ugandyjczykiem. On już do ciebie strzela. Wygląda, że giniesz, ale masz kamizelkę kuloodporną. Jest taka scena w tym filmie, tak?
No dokładnie. No, chciałem właśnie, żeby trochę było takiego... żeby trochę widz był w napięciu, nie? Żebym już myślał, że o, prawda, główny bohater nie żyje.
Ksiądz Bondowski.
No, ksiądz Bondowski. No i nagle się okazuje, że jednak nie, nie? I chciałem też pokazać skuteczność tych, żeby... chciałem też pokazać, że ten ksiądz Bondowski nie, jest tylko człowiekiem. Że on nie jest jakimś supermenem, jest jakiś tam, prawda, super bohaterem, tylko jest zwykłym człowiekiem, który też może zostać zabity, który może zostać ranny.
Główny bohater przeżył, ale tych strzelanin jest nieporównywalnie więcej niż w poprzednich twoich filmach, niż w Platfordzilli. No właściwie tu jest co chwila strzelanina, no i Smarzowski się może schować.
No Smarzowski się może schować, zwłaszcza, że u niego nie ma żadnych strzelanin, nie? No i w moim filmie na przykład jest wiele trupów, u niego jest tylko jeden trup, nie? Także.
Cieniaw, można powiedzieć.
No cieniaw.
Jedno z przesłań twojego filmu to jest to, że bardzo surowo jest potraktowany biskup Don Corleonowicz, bardzo potraktowani są ludzie cynicznie źli i jest jednocześnie jakaś taka wyrozumiałość dla ludzkich słabości. Jest biskup, który czyta pismo Twój Weekend, znaczy tam się więcej oglądało niż czytało.
Papież czyta.
Jest też ksiądz naiwny, który ma być pastiszem jakiejś takiej postawy, który mówi, że nie wiedział, że handel narkotykami jest nielegalny. Co ty chciałeś powiedzieć przez te postacie i przez te sceny?
A co do tego księdza, który nie wiedział, że narkotyki są złe, no to chciałem powiedzieć trochę, że no, księża trochę żyją w innym świecie, nie? I no, pewne rzeczy mogą mi umykać, nie? Dotyczące tego naszego świata, nie?
Film Smarzowskiego pokazywał bogactwo polskiego kleru, no ale ty razem właśnie z tym księdzem, o którym mówimy, pijesz wino Kadarka, przynajmniej tak to wygląda. To jest wino dobre, ale nie z tak zwanej wyższej półki.
No, księdz Bondowski. O, i ja sobie też troszeczkę. To.
Zdrowie!
Witamy w Polsce. Wyborne.
No tak, ponieważ chciałem właśnie zaznaczyć w tym filmie, na przykład w scenie z Ojcem Świętym, nie? Że w Watykanie, no to siedziba Watykanu, jego prawda siedziba Ojca Świętego, no to jest skromna, nie? On nie mieszka w jakichś tam luksusach, tylko w skromnym, prawda, pokoju, gdzie są normalne, zwyczajne łóżka, zwyczajnie ta telewizor i chciałem pokazać właśnie, że prawdziwe chrześcijaństwo to nie opiera się jakieś bogactwie, tylko właśnie na takiej skromności, nie?
Papież Franciszek o tym mówi w dużym stopniu, tak? Podkreślając, że wyzbywa się tych nawet zewnętrznych odznak bogactwa papiestwa. To też jest tak, że obsadziłeś w roli Ojca Świętego Klaudiusza Wesołka,
tak,
redaktora naczelnego telewizji TVG9, osobę zasłużoną z walki z komuną, za to dostaje ordery, czasami dostaje też wyroki i zabuntowanie się przeciwko tej trzeciej RP, filmiki maksymalnie nonkonformistyczne. Chciałeś coś powiedzieć, zdaje się, że przez to światu, że takie bycie anty to jest droga do dobra, a nie do zła.
Znaczy, że Klaudiusz Wesołek mieszka właśnie skromnie, nie? Właśnie on nie żyje w luksusach, właśnie i działa i prawda stara się coś zmienić na lepsze w świecie. No i to jest... Dlatego no, uważam, że... No i poza tym jest podobny do Jana Pawła II, nie? Także,
a on jest faktycznie podobny, faktycznie podobny wizualnie, to jest chwilami wręcz uderzający, nawet trailer się pokazał twojego filmu, to wszyscy się temu dziwili, tak? To już brzmiało mega metafizycznie, można powiedzieć, przy tej okazji, tak?
No, a jeszcze jest jedna taka rzecz właśnie, że dotycząca Klawisza Wesołka, że on, ktoś na niego doniósł, nie? Doniósł do proboszcza z Czeremchy i ten proboszcz mu go, prawda, grozi mu, że nałoży na niego kontry katolickie za to, że zagrał papieża, ponieważ stwierdził, że on nie jest zawodowym aktorem i on nie powinien grać papieża z tego powodu.
Gorliwość o dom twój pożera mnie, jest to ewangeliczne. No i ksiądz proboszcz zapewne występuje w jak najlepszych intencjach, a Klaudiusz Wesołek jest skromnym człowiekiem, żyjącym, można powiedzieć, bez bogactwa tego świata, hodującym na jakimś etapie kozy. Pojawia się też pies Banko w twoim filmie, ale jednocześnie wywodzący się z jakiejś awangardy trójmiejskiej, którą porzucił świadomie dla bycia na Podlasiu, dla bycia w zupełnie innym świecie, bo tamten świat, on o tym opowiadał dużo na swoim wideoblogu, go odrzucił, tak?
Tak, on stwierdził, że na tym właśnie Podlasiu on jest bardziej szczęśliwy, nie? Niż tam w Gdańsku.
A propos Trójmiasta, to rozpoznają też pewien pensjonat, którym niegdyś zarządzał Kuba Świderski, również był już w wywiadzie z chuliganem, taki nonkonformista z Sopotu. On był krótko troszkę takim zwariowanym radnym, który przeciwstawiał się tamtejszym układom, prezydentowi Jackowi Karnowskiemu. Rozpoznaje, że to jest scena nagrana w pensjonacie, którym on kiedyś rządził. Tam już dzisiaj już ten pensjonat jest sprzedany, więc możemy powiedzieć, że cała alternatywa antyestablishmentowa w III RP sypiała w tamtym pensjonacie.
Tak, była kryzysowa strzelanina, no i była taka sytuacja, iż kobieta mieszkająca tam po drugiej stronie w domku, tam koło tego właśnie tam dachu, no otworzyła okno i się pyta i mówiła, że tam się... Myślałem, że do niej pukamy, nie? A my po prostu strzelaliśmy tam z pukowców, nie?
Z pukawki.
I dwa razy to było, że dwa razy wychodziła i się pyta, czy tam, czego chcemy. Nie?
Taki jest koloryt jakby nagrywania tych filmów amatorskich. Nagrywaliście coś bez wiedzy władz poznańskiej palmiarni, coś w palmiarni, czyli jakby w stylu tego amatorskiego, niezależnego kina jest wchodzenie w różne miejsca, w których niczego nie wykupujecie, niczego od biznesu czy urzędników sobie nie życzycie, tylko wjeżdżacie w ich teren i tworzycie jakby te miejsca w nowym kontekście, wprowadzając je do filmu, tak?
Znaczy, no nie do końca, no bo do palmiarni no, kupiliśmy bilety, nie? Żeby wejść tam, nie? Także,
tak, ale palmiarnia by powiedziała, że domaga się za takie plenery na przykład, nie wiem, 100 tysięcy złotych.
Szerzenie kultury, no to jest ważniejsze od jakichś tam zasad.
Można powiedzieć, że Poznań jest takim miastem, w którym ta kultura sponsorowana przez jakieś kulczykowo, tak, przez miasto, jest silnie zideologizowana i wiadomo, że jak ktoś nie spełni określonych życzeń, nie dostanie pieniędzy i nie stworzy filmu. Z twoim filmem można się zgadzać lub nie zgadzać, ale on się wymyka tym schematom.
No tak, no wymyka się schematom, no bo ja mogę sobie robić co chcę, no bo jestem jakby producentem i reżyserem tego filmu, także...
Jeszcze w paru rolach występujesz. Aktor, efekty specjalne,
tak,
stroje.
Tak, efekty specjalne, kostiumy, też charakteryzacja.
No właśnie, jak chodzi o charakteryzację, to wyróżnia się siostra przełożona tego zakonu, przez którą popełniały samobójstwa zakonnice, którą ty zabijasz w filmie. Co to była za charakteryzacja? Bo niektórzy mogą nie móc spać po obejrzeniu tej postaci.
No, charakteryzację wykonałem ja sam, takimi specjalnymi farbami do twarzy. No i ta charakteryzacja była to wzorowana na filmie Zakonnica, opowiadające o demonie, który był, który pokazywał się w ciele właśnie zakonnicy.
Wszedłeś do polskiego kina z różnymi nowymi formami, tak? Chociażby w trzecim programie Polskiego Radia w audycji Marka Kochana mówiono o tym, że ponieważ no, my wiemy, jak wyglądają, nie wiem, przewracające się wieżowce z licznych filmów, to ty ustawiasz te wieżowce w filmie Platvorzilda z kartonu. Bo ludzie już wszystko widzieli, po co aby wydawać pieniądze na tego typu rzeczy. Tutaj troszkę jest odejście od tej formy, no budżet wzrósł z 300 zł do 5 tysięcy, ale jedna rzecz, którą wprowadziłeś do polskiego kina, to jest potencjał piwnic. Piwnic polskich bloków, polskich osiedli, które nadają się wybitnie do kręcenia horrorów.
No tak, no uznałem, że piwnice mają swój klimat, no to prawda, czemu je nie wykorzystać, nie? Na przykład wykorzystałem piwnicę do sceny, gdyby ta piwnica symbolizowała, znaczy pokazywała, że to jest klasztor, nie? I w tej piwnicy właśnie była scena walki księdza Bodowskiego z matką przełożoną, nie? Walki na noże, nie?
Matka przełożona ginie, natomiast gdzie rozgrywały się te sceny? W jakich blokach ty to nagrywałeś?
Znaczy tak, no te sceny walki z prawda przełożoną zakonnic nagrywałem w Poznaniu. Ale też niektóre sceny w piwnicy nagrywałem w Pabienicach.
Czyli to są gotowe plenery, których wysokobudżetowe produkcje nie wykorzystują, bo tam są pieniądze do zagospodarowania, tam ktoś pewnie musi coś tam odprowadzić na lewo, ktoś musi zarobić, a ty wykorzystujesz te plenery, które my wszyscy widzimy i w swojej wyobraźni często nie dostrzegamy ich wartości.
Powiem tak, że robienie filmu takiego właśnie niskobudżetowego, nie? Wymaga kreatywności, nie? Więcej kreatywności niż robienie filmu, który kosztuje, nie wiem, 100 milionów dolarów, nie?
W sumie nie sprawdzałem.
W sumie?
W sumie nie zjadają dorosłych ludzi.
Co innego reginy. W zeszłym roku żarłacz biały pożarł mojego kuzyna. Co gorsza, dzień przed tym, jak miał zrealizować swój pierwszy w życiu samobójczy zamach bombowy.
No bo wtedy mają, prawda, pieniądze, mogą sobie zrobić, prawda, nie muszą specjalnie myśleć, bo mają budżet, nie? A jak ktoś nie ma, ma mały budżet, no to musi różne rzeczy improwizować, musi wymyślać bardzo dużo, musi być naprawdę kreatywny i pomysłowy. Muszę, prawda, znajdować aktorów w filmach wysokobudżetowych, dlatego się tym się zajmują, prawda, specjalne firmy, które tam się zajmują castingiem. No a ja to muszę sam szukać, nie? I efekty specjalne muszę sam wymyśleć. Wszystko muszę robić sam, rekwizyty muszę sam zdobyć.
Ja robiąc happeningi niegdyś chodziłem po różnych lumpeksach, szmateksach, takich miejscach, gdzie można było znaleźć genialne rzeczy, których, na które nikt inny by nie wpadł.
No, no i właśnie, i to ci powiem, że ja na ten sam, znaczy mnie zainspirowałeś i też tak robię jak ty. Że też chodzę po lumpeksach, też chodzę po właśnie takich komisach.
Jest ważny moment w swoim filmie zapalniczka z Lidla, która nie odpala i przez to ksiądz nie może podpalić się.
Na ten pomysł w ogóle wpadłem. Zapalniczką przez to, że kiedyś kupiłem w Lidlu zapalniczkę, no i no ona po prostu no, praktycznie nie działała, nie? Była do bani, no to stwierdziłem, no o, no to mnie zainspirowało zrobić taki właśnie taką, no bo to właściwie ten próba podpalenia to jest taka parodia trochę sceny skleru Smarzowskiego, nie? W której właśnie się podpala ten dobry ksiądz, nie? Się na końcu podpala, nie? A tutaj chciałem zrobić taką parodię, że on się próbuje podpalić, ale nie może, no bo zapalniczkę z Lidla kupił też, jak ja kiedyś tam i się nie może podpalić. No, ale to zapalniczkę kupiłem nie w Lidlu, tylko kupiłem w takim sklepie w Warszawie, sklepiku I tak, wszedłem do tego sklepiku z kolegą właśnie, który też grał w moim filmie i pytam się, czy jest zapalniczka, jakaś zepsuta zapalniczka, czy mogę kupić zepsutą zapalniczkę. No to są szukały tam ekspedientki, no w końcu znalazły, no i kupiłem za 2,50 zepsutą zapalniczkę.
Jest moment, kiedy wpada muzułmanin z okrzykiem Allah Akbar, dzięki czemu ksiądz Bondowski, grany przez Piotra Montowskiego, nie zostanie zastrzelony.
Spokojnie. To moi ludzie biegną księdzu na pomoc. Proszę spokojnie. Allahu Akbar!
Gdzie ten ksiądz? Po krzyczałeś Allahu Akbar!
Zawsze krzyczymy Allahu Akbar. To element tradycji, a tradycję trzeba kultywować.
Po czym muzułmanin mówi, wiedząc, że zrobił źle i spłoszył ciebie, no ale taki jest nasz zwyczaj, taka jest nasza tradycja.
Ci ekstremiści, prawda, no to zawsze przed atakiem no krzyczą Allahu Akbar, nie? Także no to jest jak gdyby taka no rzeczywiście ich tradycja, nie? Dlatego nawiązałem do tego filmu.
W trzeciej RP mieliśmy tak, że z pozostałości dawnej alternatywy z czasów komuny część ludzi poszła w pieniądze, część ludzi gdzieś została na marginesie. I ty tych ludzi, którzy nie poszli w pieniądze, także w roli aktorów u siebie obsadzasz. Kiedy mamy... To są ludzie, którzy byli zawsze przeciwko establishmentowi trzeciej RP, różnie się odnajdują z PiS-em, czasami też troszkę w kontestacji w stosunku do niego, ale mają bardzo dużo do powiedzenia. No i oni, mam wrażenie, że akceptują ciebie od razu, bez żadnych oporów.
No jakby takie nić porozumienia się właśnie jak gdyby robi między nami. No bo ja też jestem taki antysystemowy, też nie dałem się skorumpować nikomu.
Tacy ludzie jak Klaudiusz Wesołek, to w zasadzie nie można ich zapisać do żadnej partii politycznej, bo zaraz wyniknie z tego jakaś rozruba. Bartek Kalinowski, który nagrywa piosenki co parę dni, no i co mu w duszy zagra, zaśpiewa, a czasami wciela się w postacie różnych nonkonformistów mających rację lub nie mających rację. To jest specyficzny typ ludzi, których brak w tej rzeczywistości publicznej zubaża w jakiś sposób tą debatę.
Mam wrażenie, że w Polsce to jest jakby taka narracja, że albo jesteś prawicą, albo jesteś lewicą, nie? I że nie ma nic pomiędzy, nie? A jest coś pomiędzy i to trzeba pokazać, że jesteś pomiędzy tą lewicą i prawicą.
Ja byłem zwolennikiem rozpoczęcia tego ostrego podziału, tej awantury po Smoleńsku, kiedy widzieliśmy no, jakąś totalną zdradę elit, ale i o tym rozmawialiśmy z Jaokiem z PT.pl tutaj, to nie znaczy, że mamy się dzielić w każdej sprawie. Dzielimy się w sprawach zasadniczych. Jeśli coś jest agenturą antypolską, no to nie jest ani prawicą, ani lewicą, tylko jest złem po prostu, a to nie znaczy, że jak mówił Jaok, dzisiaj muzyka różnych zespołów alternatywnych, którzy ze sobą kupę lat współpracowali, to stają się nagle wrogami ideologicznymi.
Media społecznościowe sprzyjają właśnie jakby tego zaognianiu tego konfliktu, nie? To jest w Polsce.
Ta stara alternatywa w różny sposób się w tym odnajduje, bo ja słyszałem niedawno kolegę anarchistę, który mówił, był taki zin wydawany w Trójmieście anarchistyczny, w którym my żeśmy się śmiali z prawicy i lewicy. No i teraz jak zaczęliśmy się śmiać z lewicy, to nas zablokowali na Facebooku. A my jesteśmy anarchistami, my nie mamy nic wspólnego, nie wiem, z jakąś ksenofobią.
Facebook jest bardzo ideologiczny, nie? I bardzo tak w lewą stronę idzie, nie? Także nie ma na Facebooku, to naprawdę nie ma jakiejś takiej, nie ma wolności słowa. Ta wolność słowa jest duszana na Facebooku.
Claire 2 jest już na YouTubie, a ty szykujesz kolejny film. A jaki to film? Zobaczmy, jest już piosenka do tego filmu Bartka Kalego Kalinowskiego. Zamieniłem się w kota. Oprócz Bartka, także jego dzieci. Posłuchajmy, bo to jest pewna zapowiedź, czego po naszym dzisiejszym gościu możemy się spodziewać.
Byłem człowiek, choć idiota, często żarłem karmę kota. Nią mnie karmił kumpel Janek, a ja o tym nie wiedziałem. Ja spukany ostro byłem, za wypłatę tydzień piłem, później był bez. bez kasy taniec. Karmił Janek budowlaniec, karma bardzo smakowała, z kartoflami wystarczała, trochę zielska, pomidora. Od kucharza Janka chlora, Janek to był psychopata, z psychiatryka uciekł tata. Karmił mnie on tak pomału, karmą kota dla kawału. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota. Zamieniłem się w miau. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota. Zamieniłem się w miau. No i przez tę karmę kota się zmieniłem, ja idiota. Najpierw wąsy mi wyrosły i pazury słuchać osły. Ogon zacząłem się drapać, ręka to już była łapa. Ja zmieniłem się niestety, szczyć chodziłem do kuwety. No i Janka, o, a Janek fiku miku odnaleźli w psychiatryku i pewnego dzionka mili. Ja na dach se wyskoczyłem i musiałem wciąż ochota starać się o karmę kota i z kotami harcowałem. Janka długo nie widziałem. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota. Zamieniłem się, miau. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota. Zamieniłem się, miau. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota. Zamieniłem się, miau. Lecz pewnego dnia o dzika Janek wrócił z psychiatryka i do ręki wziął kamlota. Jak chuligan rzucił w kota, cel miał dobry i nie chybił i dwa żebra kotu wybił. Teraz mym schronieniem grota, przerąbana dola kota. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota. Zamieniłem się, miau. Zamieniłem się w kota, przez karmę kota.
Czekamy na musical Koty. Jordan Killer, Piotr Montowski był dzisiaj gościem Wywiadu z chuliganem. Taka twórczość, o której nigdzie nie opowiadają, bo się boją, bo nie wiedzą, jak to zaklasyfikować, bo nie wiadomo, dla kogo będzie to wygodne, a dla kogo niewygodne, bo to jacyś dziwni wariaci. No to jest właśnie przedmiot zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Mogę powiedzieć więcej. Soboty 18.00 Radio Poznań, niedziela 22.00 Telewizja Republika, a w poniedziałki o 10.00 na YouTubie, tylko na kanale Radia Poznań ukazuje się Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.